Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 19-20 maja 2021 roku odbyło się 12. ministerialne posiedzenie Rady Arktycznej. Rada Arktyczna, obchodząca w tym roku 25-lecie swojego istnienia, to wysokie, powiedziałbym, forum międzyrządowe, nie funkcjonujące co prawda na podstawie traktatu, no ale na podstawie deklaracji podpisanej w Ottawie 19 września 1996 roku. Skupia ono 8 państw podbiegunowych, z których 5 posiada bezpośredni dostęp do Oceanu Arktycznego. Wśród 8 państw członkowskich Rady Arktycznej wchodzą Stany Zjednoczone, Kanada, Dania, Finlandia, Norwegia, Islandia, Federacja Rosyjska i Szwecja. Jeśli chodzi o Danię, to Dania ma ten status państwa arktycznego z uwagi na kontrolę nad Grenlandią i Wyspami Owczymi. Oczywiście oprócz państw członkowskich Rada Arktyczna ma także obserwatorów i stałych uczestników, którzy reprezentują rdzennych mieszkańców właśnie Arktyki. Jeśli chodzi o obserwatorów, to obecnie Rada liczy ich 39, w tym 13 rządowych. Również Polska ma status obserwatora właśnie w Radzie Arktycznej. Co warte podkreślenia, w 2013 roku Rada Arktyczna wzbogaciła się o nowych obserwatorów azjatyckich. Tym razem przede wszystkim warto podkreślić, że w roku 2013 status obserwatora uzyskała Chińska Republika Ludowa. Oprócz Chin wówczas ten status obserwatora został nadany także Japonii, Korei Południowej i Singapurowi. Obecny szczyt Rady Arktycznej został w mediach zdominowany przez spotkanie Antonego Blinkena i Siergieja Ławrowa, no i przez oczywiście opublikowaną przez Departament Stanu decyzję o tutaj odejściu od sankcji na spółkę budującą Nord Stream 2. Natomiast moim zdaniem bardzo źle się stało, że w polskich mediach, w polskich ośrodkach analitycznych całkowicie przemilczano propozycję Siergieja Ławrowa zgłoszoną kilka dni przed rozpoczęciem szczytu, mianowicie przywrócenia mechanizmu bezpieczeństwa na obszarze Arktyki w postaci regularnych spotkań szefów sztabów generalnych państw wchodzących w skład Rady Arktycznej. To ważna propozycja, zwłaszcza w kontekście tego, że Rosja objęła 2-letnie przewodnictwo w Radzie Arktycznej i niewątpliwie, moim zdaniem, będzie dążyła do poszerzania swoich wpływów w tym regionie, a warto tutaj oczywiście nadmienić, że te państwa, które posiadają bezpośredni dostęp do Oceanu Arktycznego, oprócz Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych, także Norwegia, Kanada i Dania, są to państwa, które specjalnie nie chciały do tej pory uznawać, no powiedzielibyśmy, takiej globalnej roli Arktyki i dopuszczania innych państw spoza koła podbiegunowego do współdecydowania o tym regionie. Warto zresztą tutaj także nadmienić, że w roku 2008 państwa członkowskie Rady Arktycznej zobowiązały się stosować konwencję ONZ o prawie morza, także właśnie tutaj regulującą w sposób pokojowy te napięcia, te konflikty, które pojawiały się w regionie, a tych konfliktów było całkiem niemało i były to konflikty długotrwałe. Myślę, że tutaj warto wymienić chociażby konflikt między Norwegią a Rosją. Tutaj, jeśli chodzi o ten spór o granice morskie, został już rozwiązany, no ale jest zadawniony spór jeszcze, który się toczy między Danią a Kanadą i niewątpliwie warto tutaj także podkreślić te roszczenia rosyjskie do szelfu kontynentalnego. Mówi się przede wszystkim o grzbiecie Łomonosowa. No, gdyby rzeczywiście uznać te roszczenia Rosji, a tutaj Siergiej Ławrow bardzo na tej konferencji kilka dni przed szczytem Rady Arktycznej w sposób taki bardzo dobitny powiedział, że Arktyka to są wody rosyjskie. Oczywiście ma tutaj na myśli te roszczenia rosyjskie. Są to wody rosyjskie, ziemie rosyjskie. Rosja ma do tego prawo i zachowuje się w sposób zgodny z prawem. To jest oczywiście stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Faktem jest, że te roszczenia rosyjskie dają Rosji potencjalny dostęp do złóż no, bardzo poważnych, które mogłyby zdecydowanie zmienić tutaj, powiedzielibyśmy, układ sił i interesów w tej części świata. No, warto podkreślić, że pogłębiające się zmiany klimatyczne tworzą zupełnie nowe możliwości eksploatacji zasobów, światowych zasobów ropy i gazu, które znajdują się pod powierzchnią Arktyki. Szacuje się, że około 25, nawet do 30% światowych zasobów węglowodorów znajduje się właśnie pod powierzchnią Arktyki. Biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnich właściwie 10 lat średnia roczna temperatura w Arktyce podniosła się nawet do 3 stopni, to w zależności oczywiście od okresu, w stosunku do 20 czy tam 30 nawet poprzednich lat, mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, w której nie tylko topnienie lodów otwiera możliwości eksploatacji zasobów naturalnych, bo przecież nie tylko węglowodorów, ale także otwiera nowe, bardzo, bardzo powiedziałbym, strategicznie ważne, nowe, krótsze szlaki morskie. No przede wszystkim mówi się o północnej drodze morskiej wzdłuż wybrzeży Rosji, która wiedzie przez przejście północno-wschodnie, no ale także oczywiście przejście północno-zachodnie w Kanadzie jest takim nowym szlakiem morskim, które może być zdyskontowane gospodarczo przez to państwo. Warto podkreślić, że transport towarów między Europą i Azją przez północną drogę morską cały czas rośnie. W zeszłym roku był o 3% większy niż w 2019 roku. Rosja planuje zwiększyć transport północną drogą morską do około 130 milionów ton w perspektywie roku 2035. Już zresztą ten, powiedziałbym, arsenał rosyjski w postaci lodołamaczy, w tym czterech o napędzie atomowym, pozwala na skrócenie drogi morskiej z Chińskiej Republiki Ludowej, z Korei Południowej czy z Japonii właśnie do Europy. Warto tutaj wspomnieć o działalności rosyjskiej firmy Nowatek, która dostarcza gaz skroplony i wykorzystuje właśnie północną drogę morską. Warto podkreślić, że te rosyjskie plany są niezwykle ściśle wpisane w strategię bezpieczeństwa tego państwa. Około 40 lodołamaczy, jakimi dysponuje dzisiaj flota rosyjska, no, pozwala tak naprawdę na włączenie tego regionu do globalnej strategii, do włączenia się Rosji do globalnej gry oczywiście. Warto podkreślić, że w tym roku, w roku 2021, rosyjskie władze zatwierdziły aż 6 projektów, wielkich projektów infrastrukturalnych w Arktyce. Mówi się m.in. o budowie zakładu górniczo-hutniczego, budowie terminalu głębokowodnego, czy też zakładów wydobycia i przetwarzania rudy ołowiu. No, warto także oczywiście podkreślić, że oprócz tych inwestycji, o których wspomniałem, szacowanych na około 2,5 miliarda dolarów, Rosja przede wszystkim traktuje region Arktyki jako pole rywalizacji, pole konfrontacji z Zachodem. W związku z tym rozwija swoje również siły zbrojne, swoją flotę północną, infrastrukturę wojskową, bazy wojskowe, ale także nasila swoje misje bombowców, myśliwców dalekiego zasięgu, które pojawiają się czy u wybrzeży Alaski, czy nad morzami, Morzem Grenlandzkim, Morzem Norweskim, Morzem Barentsa. W Arktyce prowadzi także testy pocisków hipersonicznych. Niewątpliwie ta zapowiedź Siergieja Ławrowa, która umknęła polskim mediom, o chęci przywrócenia mechanizmu konsultacji na poziomie szefów sztabów generalnych, jest bardzo ciekawą propozycją i chęcią wzmocnienia swojej pozycji, także militarnej, w tej części świata. Myślę, że oprócz tych, powiedzielibyśmy, rozmów Blinken-Ławrow, jest to jeden z najważniejszych, powiedziałbym, takich skutków, czy też no, właśnie wydarzeń, które wokół szczytu, 12 szczytu Rady Arktycznej miały miejsca. Ja spodziewam się jeszcze większej militaryzacji regionu Arktyki i właśnie wykorzystywania tego regionu do budowania pozycji Federacji Rosyjskiej w policentryzującym się świecie. Także widać tutaj, że Federacja Rosyjska starała się dopuścić Chiny właśnie do, jako obserwatora do Rady Arktycznej. Przez długi, długi czas w kręgach rosyjskich obawiano się tego dopuszczenia. Natomiast widać ten taktyczny sojusz między oboma państwami, chęć zmiany globalnego układu, globalnej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. I niewątpliwie Arktyka będzie takim narzędziem w próbie przywrócenia układu policentrycznego, stworzenia nowego koncertu mocarstw. Spodziewam się, że jednym z tematów szczytu Putin-Biden 16 czerwca w Genewie może być także temat Arktyki. Dziękuję Państwu za uwagę.